sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream.
Stefan na czacie powiedział, jak ja nie lubię Elvisa, no to patrz, masz duże szczęście, bo to nie jest Elvis. Nie, nie tylko Elvis miał taki głos, to jest Dean Martin. Blacha pyta, dlaczego takie kawałki nie lecą w enklawie? No a gdzie teraz tego słuchasz? Przepraszam. No, no. Pytanie, czy autor tej piosenki był gejem? No to jest oczywiście, ma to znaczenie, bo jak słuchasz piosenki, w której autor był gejem, to możesz się zgejowić przez uszy. No więc, nie wiem, powiem i gówno mnie to obchodzi, ale wątpię, gdyż jak może cowboy być gejem? No jak to? To be roping, no more stray, will I see round the bend, she'll be waiting for my rifle pony and me, for my rifle, my pony and me. Sprawa. I zaczynamy równiutko o 20. Jest 23 marzec 2015 rok. Jestem cały zadowolony, bo wczoraj byłem na zadupiu. Nie było tam nic. Niestety byłem z tym mniej zadowolony niż mógłbym być, bo było zimno jak w biustonoszu wiedźmy, która robi pompki na Alasce w styczniu. Coś takiego. Poza tym dzień dobry. Jest program, jest sprawa i możecie tutaj przyjść, zadzwonić, zagadać, wysłać gołębia pocztowego, czatować. Pozdrawiam sobie kogoś. Pozdrawiam sobie kogoś dawno i pozdrawiam zwłaszcza tych, co wspierałem enklawę. Ostatnio sporo ludzi wspiera enklawę. Dobrzy ludzie jesteście, dobrze, znacie się na dobrej muzyce. I ja powiem kto. Pepe. Karol, Skynet i Grzesiek z UK. Oni będą pozdrowieni. Bądź pozdrowiony, słuchaczu enklawy. Stan pyta, kto robi laskę? Łaskę, ty zboczeńcu! Nie rozmawiam z boczeńcami, ale jeżeli nie jesteś zboczeńcem, zadzwoń do enklawa.net albo 222-195-159. Dzisiaj od razu ostrzegam, że tym razem, ja czasem tak mówię, że będzie krótko, a potem wszystko trwa 3 godziny. Nie, dziś nie będzie trwać 3 godziny, a powód jest tego jeden. Zamówiłem pizzę. Mówiąc oczywiście zamówiłem pizzę, mam na myśli, że kazałem kobiecie zamówić pizzę, oraz, że jej nie zamówiła, tylko ją zamówi wtedy, jak ją tam, o tej godzinie, o której ustawiłem ją. Nie tak jak się ustawiasz budzik, to ustawiasz sobie tego. No więc zamówiłem pizzę i będzie. Ja tak mówię tutaj, wiecie, prowokacyjnie zawsze, żeby nas podnerwić, żebyś zaklął, żebyś powiedział tak.
Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia.
Tylko chodzi o to, żebyś to zadzwonił i tak powiedział, albo o tak, żebyś tak powiedział.
Nie kurwa liść ze słowami.
To by było najlepsze. Tylko, że niestety nikt nie dzwoni i nie mówi tak, bo jesteście dupy! Dupy nie prowokatorzy wszyscy, dupy! I ja bym bardzo chciał, żeby w końcu ktoś zadzwonił porządnie. Nie, że przepraszam bardzo, zapomniałem. Poniedziałkowa audycja jest sprawa, miała być poważna, muszę się trochę kontrolować. Specjalnie zmieniłem temat z lewatywa mózgu po to, żeby móc zapraszać mądrych ludzi, żeby mówili mądre rzeczy, co czasem będę czynić. Ale dzisiaj nie, bo dziś jest temat. Temat jest taki. Coś, co zauważyliście wszyscy, jak Matrix jest wokół nas. Nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, co widzi, co jest wokół nas, ale wszyscy to czujecie. Jak ktoś wam zwróci uwagę, to zawsze powiesz tak: o, wiedziałem, wiedziałem! Więc uwaga, temat jest taki. Co się stało z filmami i grami dzisiaj? Co się stało z tym dziś? A żeby dobrze ilustrować, to właśnie ta muzyczka, która ci w tle, pochodzi z gry, która jest fantastyczna. Jest to gra, która przypomina trochę gry starych pryków. MacPixel napisał Sos Sosiński, Sos Sosowski, Sos Sosański, nie wiem, Sos jakiś. Gra jednoosobowa, jak to dawniej było. Kurde, kiedyś gra pisało, nie wiem, jedna, dwie osoby, trzy, to już wielka firma była. I gry nie miały nic, grafiki nie miały, w ogóle jaka grafika, jak masz 8 kolorów na ZX Spectrum w ogóle. Muzykę to tam, o, takie coś leciało, nie? I też to ktoś tam pisał w czasie wolnym. Dobra, nieważne, to nie było jakieś super jakościowo, no trochę słabe było. Ale kurde, jak się to wciągało, to grało się, to było interesujące. A dziś jest odwrotnie, że gry są dopracowane tak, że mucha nie siada, a jest nudne, to nie wciąga, to się gra z rozpędu, bo gra się, bo trzeba. No jakoś tak jest, ale może mi się wydaje, ale chyba mi się nie wydaje, bo nie ja jeden tylko to mówię. Dzwoni Remol, co ty sądzisz o grach dzisiaj? Grasz w ogóle, co?
Tak, gram właśnie, bo ty chyba nie właśnie.
Ja nie gram teraz, bo gadam.
A w co ostatnio grałeś?
Chronologicznie to tak godzinę temu w Company of Heroes.
No a to wcześniej Counter Strike. Z takich nowszych rzeczy?
Counter Strike.
Dury.
Global Offensive. A ja ci powiem, jakie mam gry. Na pulpicie takie najczęściej, co gram, to tak. Left 4 Dead 2.
Battle... Co, złe?
Fantastyczne.
No właśnie, no dalej.
To już jest stare. Battle Block Theater. Śmieszne, no. Fajne, takie inne właśnie. Empire Total War.
To też nie chyba złe, już stare takie trochę.
Trochę nie? Już trochę, ale niezłe wciąż. Jeszcze Counter Strike, jak mówiłem, Company of Heroes, Europa Universalis 4 i Civilization 5. Takie mam tutaj. Znaczy, że nie, w te akurat nie gram najczęściej jeszcze. Sobie tam przypomnę, czekaj. Batmany grałem ostatnio. O, Batman, właśnie, Batman. Dużo, no. Trzecia część wyszła Batmana. Kurde, co za gówno. Przepraszam, już nie mogę tego inaczej określić. Batman pierwszy był fajny, był nowy, miał coś w sobie, miał tego. Drugi rozszerzał koncepcję, ale trzeci zrobił z tego gówno kompletne jakieś. To niczego nie nadaje. Skończyłem grę, Batman 3... Batman prequel, Batman Gotham, czy jak to się tam nazywa teraz?
Arkham.
Nie wiem, Batman...
Nawet nie wiesz, w co grasz, widzisz, a się wypowiadasz.
Nie warto zapamiętywać.
Typowy dziennikarz, nie wie, o czym mówi, ale mówi.
Doskonale wiem, gdyż to skończyłem. Tylko skończysz tą grę i nagle jesteś w samym środku gry dalej i masz 30 różnych wątków i tak se kończ. To jest taka koncepcja teraz w grach otwartego świata, a tak naprawdę to chodzi o to, żeby po prostu tym, co planują grę, robić się nie chce, więc napierdzielą ci tam wszystko i wymyśl sobie sam grę, wymyśl sobie swoją historię, co my będziemy.
Ewentualnie tak to jest taki zabieg zwany bardzo profesjonalnie cliffhangerem.
Żaden cliff, tam nie ma już hangerów, skończyłem grę, skończyłem główny wątek i tak skończyłem myśleć, co już?
Ale to jest obrzydliwe. O to czasami chodzi, że kończysz, a się okazuje, że coś jest niedopowiedziane, żeby mieć jakby otwartą furtkę do kolejnej części.
Ale nie o to chodzi, to nie jest niedopowiedziane, to jest po prostu słaba historia, która nie wciąga, kończy się nijak i do tego się jeszcze nie kończy, bo masz jeszcze innych tam 15 wątków niedokończonych i sobie je kończ. Tylko człowiek sobie myśli, ale po co? Po co ja mam grać w tą grę? To jest problem z grami. Człowiek sobie myśli, po co ja mam grać w tą grę? Z filmami jest zresztą podobny problem.
A w Counter-Strike'a patrzysz na fabułę, że terroryści i kontrterroryści się tam zgadują?
To nie jest gra z fabułą, ale Batman jest.
No, to jest tylko tło tak naprawdę do rozpierduchy. No
to ja bym chciał.
W ostatnich częściach wyszło gorzej, no trudno. No.
Nie wyszło gorzej, wyszło tragedia to w ogóle jest. Cała koncepcja gier leży, coś jest nie tak na rynku.
To jest wcale nieprawda, tylko po prostu trafił ci się jeden gorszy tytuł i już narzekasz.
No nie wiem, że jakbym kupował tak bez starannego wybierania, to by mi się trafiał ten gorszy tytuł 9 na 10 razy. No, ale ja bardzo starannie wybieram.
Wiesz, też nie jest tak, że perełki wychodzą co tydzień tak naprawdę, więc Nie mów, że wiesz, bo w tamtych dawnych czasach też wcale tak nie było. Ja ostatnio sobie oglądałem The Thing, ten stary.
No.
Boże święty, ja tego nie... Z trudem to obejrzałem.
Film The Thing? Ten klasyk? The Thing,
tak.
Ten horror?
Tak.
Jak mogłeś to z trudem oglądać? To jest doskonały film.
Nie na dzisiejsze czasy, to się oglądało, tam nic nie było, tam nie było gry aktorskiej, te efekty specjalne to bardziej pasują do, nie wiem, do ZF Zgardy, jakby oni to nakręcili, to byś ich wrzucił do alternatywy głębokiej. No,
widocznie w filmach szukasz jakości efektów specjalnych, to wtedy tak, ale
nie,
to
ale tam, co tam było, tam nie było nawet...
Ty stary, bo nikt się z tobą nie zgadza, nawet młode pryki się na czacie nie zgadzają. Lukszmar mówi, The Thing był super. No był The Thing super, co czym ty mówisz w ogóle? Człowieku szalony. A jeszcze pytanie, dostałeś, co powiesz o 12 Angry Men?
A tego właśnie nie oglądałem, ale zamierzam obejrzeć, bo właśnie słyszałem, że to jest bardzo dobre.
No nie,
ale
jak The Thing przykład... mówisz, że jest złe, to nawet nie oglądaj, bo to w ogóle nie ma efektów specjalnych. Wszyscy siedzą w jednej sali.
Ale to widzisz, to jest problem z takimi starymi filmami, że właśnie te efekty na przykład specjalne, one się strasznie szybko często starzeją.
To prawda, prawda jest na
The Thing to tego nie da rady teraz oglądać.
Ja widziałem niedawno.
Tak jak się patrzy na tą scenę jedną taką, nie wiem czy kojarzysz, jak tam krew badają i nagle
to fajne, jest reakcja. To pff, rewelacja, dosłownie... przestraszyłem się.
No, może kiedyś to było straszne, wiesz, ja kiedyś jak oglądałem, nie wiem, na przykład Obcego, to kiedyś jakby ma, to się tego bałem, ale teraz to tak, wiesz, patrzę, a, okej.
No to zależy, widzę, że wy oglądasz filmy dla efektów specjalnych, ja kogoś pozbawiony wyobraźni.
Mówię, że na przykład ten film był oparty o efekty specjalne wtedy, swego czasu, a teraz
nie, absolutnie nie był.
Postarzały.
Nie był oparty o efekty specjalne, to jest jakaś fajny urok filmu, ale to nie o to chodzi. W Obcym jest, w ogóle pół filmu nie ma w ogóle nic, nie ma żadnych efektów specjalnych. Film bazuje na napięciu, tam się tylko łazi po tych salach.
Ale ja na przykład oglądając The Thing nie czułem aż takiego napięcia.
No bo może byś
pijany. To się wydaje, wiesz, tak samo jak kiedyś się grało, nie wiem, na przykład w Super Mario czy tam w Contrę. Teraz jakbyś włączył, to wydaje ci się, że to o Jezu, jakie to zajebiste, o, kiedyś to się robiło. A potem to włączysz 15 minut i stwierdzisz, że takie
były lepsze. Ale jednak pamiętasz Obcego.
No pamiętam,
No właśnie, to są filmy, które się zapamiętują.
On się troszkę wrył w pamięć, może ze względu na wiek, byłem dosyć mały.
No mi też, ale czy ja wiem, ja teraz oglądam filmy, których nikt nie zna, ani rodzice nie żyli w ogóle jeszcze, kiedy one powstawały, jakieś sprzed wojny jeszcze filmy. I odkrywam, jak wtedy robili filmy i jestem do tej pory zaskoczony, że one są tak dobre. Dzisiaj się je ogląda i nic im nie brakuje. No to nie były filmy, w których są efekty specjalne, to wiadomo, tylko takie z fabułą.
No to tak, to ja nic nie mam, bo one właśnie się bardzo długo starzeją. To
nie starzeją
czasami się.
Czasami się
wręcz nie starzeją.
W ogóle o co chodzi z tym starzeniem dzisiaj? Jak jest coś zrobione, to się nie starzeje.
Coś, co było fajne 20, 30, 40 lat temu, dzisiaj już nie jest takie fajne.
Nieprawda, to jest jakieś maniactwo w dzisiejszych czasów. Znaczy, tak, przypomnę to... książkę Biblia. Ma więcej niż 20 lat.
No dobra, ale to jest inny rodzaj, to jest fantastyka, dlaczego? Więc tutaj no.
No to Lema książki.
Także, ale no, nie wiem, no czy wróciłbyś na przykład do jeżdżenia, nie wiem, jakąś tam Warszawą syrenką tak na
Czekaj, co dzień? Ale nie porównuj teraz bez sensu rzeczy użytkowych do sztuki. Mówimy o czymś, co jest dla rozrywki, sztuki, jakieś tam dzieło twórczości człowieka, a nie o tym, żeby szybko jeździć, no ludzie.
No to dobra, no to Bogu Rodzica była w pytę, już teraz takich utworów się nie robi.
Była, nie była. Ale Mozart był i teraz takich utworów się nie robi.
Może i się robi, ale one się nie przebijają do tak zwanego mainstreamu.
Nie robi się, bo ja znam
co
ludzi...
Co nie znasz, to nie znaczy, że się nie robi. No, nie są tak popularne może, ale na pewno się robi. Nie są może takimi wypromowanymi arcydziełami.
Nie, no nie robi się, bo nie ma takich rzeczy. Podaj jedno, to ty mówisz, że są. Nie ma.
Dla mnie dużo jest właśnie takich zapamiętałem utworów, które robi się przy okazji muzyka trailerowa. O, jest dużo takich kawałków, które na pewno...
Tak, muzyka do reklam też. reklamowa muzyka taka. Też kojarzę, nie?
No, to niektóre Pepsi, też są bardzo znane. Na przykład bardzo popularny swego czasu był na YouTubie. No praktycznie w co drugim filmiku był ten utwór z Requiem dla snu. Nie wiem, czy wiesz, o który chodzi.
Co za idiota przetłumaczył ten film jako Requiem dla snu. No dobra, Requiem for a Dream, tak?
No tak.
Tak,
no.
Jest bardzo dobra muzyka, tylko to jest właśnie stary film. Ja mówię o nowych. I Gwiezdne Wojny, świetną muzykę filmową.
To na przykład Interstellar jest bardzo fajna muzyka.
O, widzisz.
Nie wiem, czy oglądałeś, jeszcze ale nie. Bardzo fajnie tam Hans Zimmer bawi się organami.
Żeby coś ustalić. I my nie mówimy o tym, że zawsze się trafi dobra gra w każdych czasach i dobry film i dobra muzyka. Tylko mówię...
No właśnie nie, wręcz przeciwnie. I właśnie o to mi chodzi, że teraz dostęp do produkcji jest tak otwarty, że praktycznie każdy może w domu napisać grę, każdy może nie wiem, stworzyć utwór.
Ile stworzyłeś utworów i napisać gier?
No, są przecież tak zwane gry niezależne, indyki, które bardzo są popularne. No na przykład, nie wiem, no z ostatnich takich to Fez na przykład.
No,
nie
Fez.
Wiem, czy grałeś.
Tak, mam go, grałem, skończyłem poniekąd, bo to się kończy też kilka razy. Fez jest dziwną grą, ale jest wartą zapamiętania i jest bardzo unikalną. Mało jest takich gier.
No właśnie...
Strasznie mało.
To chodzi o to, że ich jest mniej więcej podobna ilość, nie. Tylko że jest przy okazji taki gąszcz miernoty i gówna, że po prostu absolutnie. Ciężko się czasami przebić. No,
współczynnik jest inny współczynnik. Za czasów dawnych, jak miałem jeszcze ZX Spectrum, miałem na kasetach, co kiedyś zrobiłem remanent, wyszło, że mam prawie 1000 gier. Więc zrobiłem jakiś przegląd. Ja nie znałem tych gier, bo nie było internetu, nie było opinii, jechało się losowo. I jak sobie przypomnę, współczynnik gier fajnych, wartych zapamiętania i wartych grania wtedy i dzisiaj, to wtedy współczynnik był jak dla mnie kosmiczny. Dzisiaj jedna gra z tych, co powstają, jeżeli jedna na 200 jest warta zapamiętania i grania, to jest dobrze. Wtedy była jedna na 5, może. Coś się zepsuło. Ale w ogóle nie o to chodzi. Chodzi w ogóle, jak się zmieniło podejście do gier dzisiaj, do robienia i do tworzenia tych filmów, gier i w ogóle wszystkiego. Dobra, okej, ale to odbiorę kogoś innego.
To też jeszcze zwróć na to uwagę, że na przykład taki Grand Theft Auto 5, które jest największym ostatniego czasu hitem i jest najlepiej sprzedającą się grą chyba w ogóle w historii, która w dwa dni chyba zarobiła ponad około 300 milionów chyba. Mhm. Jej koszt produkcji wynosił w przeliczeniu na dolary 265 milionów. Więc żeby tworzyć gry na dzisiejszym poziomie, trzeba albo naprawdę dużo kasy wyłożyć na taką porządną produkcję, albo właśnie pójść w stronę takich malutkich gier, takich właśnie indyczków malutkich, co tak skromnie są robione, ale one mają też klimacik i teraz właśnie masz to, że masz wybór, albo możesz grać właśnie w takie gry, które się stylizują na takie stare, takie w stylu retro, albo grasz w nowe zajebiaszczy, na przykład właśnie GTA 5, czy niedługo Wiedźmin, trzecia część wychodzi.
Ale to jest nudne.
Więc masz większy wybór.
Co mam do wyboru? Albo gówno wielkie, albo gówienko malutkie, tak? Wybór jest.
No, perełki też można znaleźć.
No w tym gównie trzeba grzebać dużo, to pewnie można, ale
dobrze,
coś jest
teraz
tak.
Może, wiesz, czasy większe, to większe szambo, ale też im większa powierzchnia szamba, tym większa szansa na znalezienie perełki.
Nie, to się źle skończy. Po prostu ludzie będą za chwilę mieli dość. Takie jest mój postulat.
O. Nie będą mieli dość.
Już mieli dość i będą
wręcz
mieli
przeciwnie.
Znowu. Dobra, to tu się możemy pokłócić, ale na razie wpuśćmy jeszcze kogoś, bo może ktoś zadzwoni.
Dobra, to posłucham, na razie. Co oni mają do powiedzenia i może jeszcze później się wtrącą.
Tak jest. To na razie.
No, na razie.
To był Remol i bardzo dobrze, bo się w ogóle ze mną nie zgadza, czyli że ktoś z nas jest głupi. No, ale może niekoniecznie.
Jest sprawa.
W ogóle pomysł na taki temat mi się wziął, bo oglądałem film Robocop. Nie, wcale nie od gier, chciałem zacząć tylko o filmach. Gdzie się nowy film Robocop? Jak nie widzieliście, to zobaczcie film Batman i będziecie mieli film Robocop. Albo zobaczcie film Iron Man i będziecie mieli film Batman albo Robocop. Albo sobie zobaczcie dowolny film, w którym jest jakiś tam super bohater i on będzie wyglądał tak samo i będzie robił to samo i będzie zachował się tak samo i jeszcze jest duża szansa, że będzie grać ten sam aktor. A nawet jeżeli nie, to będzie miał taki sam wyraz twarzy i będzie mówił takim samym językiem jak i bohaterzy z innych filmów. Film Robocop to już po prostu już nie mogę, bo to jakieś przegięcie było dla mnie. Film Robocop to był taki film, jakiś super klasyk, wiecie, z dawnych czasów, jak jeszcze robili filmy, które były oryginalne. I zrobił taką wtedy, z 87 roku przypomnę był, zrobił wielkie wrażenie. To był rok 1987, to dawno, dawno temu. No i no, jak można nie znać Robocopa? No, może ktoś nie znać, bo to stare filmy się może dziś dziwnie oglądać, bo efekty są kanciaste, no pewnie, że są kanciaste, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że te filmy się zapamiętywało i to po jakichś takich różnych duperelach. Tak na przykład w filmie Robocop, jest tam pewnie przetłumaczony na polski Glina Robot, Roboglina, tak? Coś takiego, nie wiem, który to idiota znów tłumaczył, nie interesuje mnie to. W każdym razie zapamiętuje się na przykład ten dźwięk, jak chodzi Robocop, nie, taka wielka machina, i robi takie, i te ruchy takie. O, i takie szczegóły się, detale zapamiętywało, jak na przykład, że miał w nodze, miał wielkiego gnata, takiego w nodze, i on tak nim na palcu kręcił, nie? I miał taką intonację specyficzną. To wszystko jest takie do zapamiętania. To wszystko, co nas rusza. Nawet jak się dziś to ogląda, i się myśli, a dziwne, takie dziwne, to nie da się nie zapamiętać. To nie może nie zrobić wrażenia. To jest takie trochę wszystko jak zespół filmowy Wzgarda, ale to nie jest ważne, bo jest w tym coś fajnego. Niekoniecznie jest to coś tak fajnego jak w dzisiejszych filmach, gdzie dzisiaj się tworzy jest. Myślę, że to musi przede wszystkim przyciągnąć do kina. I to widać właśnie po nowym remake'u Robocopa. Zrobili to dokładnie tak, żeby tak jakby jechali z jakiegoś poradnika, jak robić film, żeby ludzie przyszli do kina. I tak się bardzo skupiają teraz w tych filmach producenci na tym, żeby ludzie przyszli do kina, że sam film, sam z siebie przestaje być w ogóle ważny. To wszystko jest jakieś nieważne, nie? Jak już przyjdą do kina, to im daj byle co, ale muszą przyjść do tego kina. A jak już wyjdą, to srał ich pies. Nieważne, zarobił film. Tak samo jak tutaj było widać, jak Gremol mówił, dobroć filmu dzisiaj i tak samo już gry, mierzy się nie tym, co zostaje po tej grze albo filmie, jakie wrażenie robi, tylko tym, ile kurde zarobił. Tak by to było powód robienia gier. Kiedyś było, to się robiło z jakichś tam innych powodów. To zawsze było ważne, ale bez jaj, no. No i problem jest z tym Robocopem, ja mam taki, że ja go nie odróżniam od Batmana i od Ironmana. Wszyscy są obowiązkowo na czarno, wszyscy mam taki sam ten dziwny swój tam strój, zgodny z trendami chwilowymi. No i po prostu jest tak to wszystko działa, że ten Robocop za 3 lata będzie już niemodny i nieaktualny. Bo wszystko się opiera na jakimś takim bardzo chwilowym i bardzo szybkim efekcie. W związku z tym powstaje kicha. A teraz dzwoni Szogun i o, ustępuje miejsce, bo on się zna. Co ty sądzisz o tym? Czy jest problem, czy nie ma?
No cześć.
Cześć.
Znaczy ja nie wiem, czy ja się znam. Zobaczymy. Znaczy tak jak mówiłeś, że teraz filmy się tak właśnie robi, bo też studia się w tym wyspecjalizowały, w superbohaterach. Mm-hmm. I to filmy o superbohaterach teraz zarabiają na studia. No. Te produkcyjne, mm-hmm, jak Universal i tak dalej, te, wiecie, te
te duże,
te co produkują w Hollywood, no te największe. Kiedyś tak nie było, kiedyś się wypuszczało 20 filmów, no. Jeden był hitem i on zarabiał, a teraz już jest po prostu moda na superbohaterów, więc się ich robi. Prawda jest taka, że wszyscy są tacy sami.
No właśnie, dokładnie, o to mi chodzi. Wytłumacz mi, dlaczego nikt nie próbuje robić inaczej, tylko wszyscy się dostosowują do jednego schematu. Na przykład ten Robocop to było nieporozumienie, bo jego zrobili z wyglądu, zaprojektowali go identycznie jak wszystkich innych superbohaterów tego typu i koniecznie musi być na czarno. Chociaż oryginalny Robocop był taki fajnie niebieski, metaliczny i nawet ten też próbowali zrobić, najpierw na był początku, niebieski, no. Tak, niebieski w filmie, a potem go zmienili na sprytnie na czarne i zrobił się z niego taki standardowy superbohater. To przecież jest nudne, bo już dostajesz to samo, co widziałeś w 3 filmach poprzednich.
No, nie wiem, czy zauważyłeś i czy wszyscy inni zauważyli, że kiedyś film o Supermanie to był film fajny. Był praktycznie, no, wesoły. Superman się tam cieszył tym, że lata i tak dalej, i tak dalej.
Takie ludzkie
racje.
Ten
nowy film o Supermanie, Man of Steel, tam już nie ma radości. On jest bardzo mroczny.
Epicki.
Tak samo jak pierwsze filmy o Spider-Manie. Z 2001 chyba był ten pierwszy. Też zarobił bardzo dużo pieniędzy. Mhm. Też tam Spider-Man był raczej i ten cały film, i ta cała seria do trzeciej były filmami takimi wesołymi.
Były.
Teraz każdy bohater jest mroczny. To się zaczęło chyba od Sin City i jeszcze jednego filmu. Nie wiem, czy sobie teraz przypomnę, który ekranizował komiks. I teraz każdy superbohater idzie tym... Każdy film o superbohaterze idzie właśnie tym schematem, no, żeby był mroczny.
No dokładnie. No ale to się właśnie, to jest pierońsko nudne. Przecież i ludzie podkładają sobie nogę. No ileż można oglądać w kółko tego samego? Choćby nie wiem, jak prymitywny był współczesny odbiorca, to się zaraz tym w końcu znudzi. Czy nie?
No, to znaczy znudzi się na pewno,
ja
tylko
się
kiedy?
Znudziłem.
Pamiętam, że westerny też miały taki swój boom i później się skończyły niemal natychmiast, a w tych tamtych czasach było to niewyobrażalne.
No tak, no bo wszyscy jechali identycznym schematem, zamiast wprowadzać różne nowe rzeczy, nie? No to się
no ale były też w westernach też takie fajne, jak ta dolarowa trylogia, Dobry, Zły i Brzydki, i no za tak. Kilka dolarów więcej i tak dalej. Te filmy się pamięta, albo Siedmiu Wspaniałych.
No ale tak, ale to było coś innego w tych filmach właśnie.
Tak, ale to było parę filmów na chyba nawet kilkaset, więc te się pamięta.
No tak.
Te o superbohaterach nawet nie wiem, czy... Jeżeli ktoś śledzi, to... Te filmy, które mają powstać, to chcę przypomnieć, że teraz dwa studia współpracujące z wydawnictwami komiksowymi DC i Marvel, czyli dwoma największymi, które wydają komiksy i tworzą też wspólnie ze studiami filmowymi filmy o superbohaterach, zapowiedziały do 2020 razem ponad 40 filmów o superbohaterach.
To ja nie boisz się, że to po prostu będzie taki przesyt, że zawali się cała branża?
Właśnie ja myślę, że tak, i to się stanie w 2020. Tam
tak
pracują, mądrzy ludzie. Oni te 40 filmów wydają dlatego, tak mi się wydaje, do 2020, że ktoś tam kiedyś policzył w Excelu i sprawdziło to kolejne 100 osób w Excelu, że do tego czasu to no, już się skończy. Więc wycisnął z tego wszystko, co mogą. Będą ekranizacje takich superbohaterów, o których ja nawet nie słyszałem, a one będą za 100 milionów baniek, więc no. To jest ciekawe.
No powiedz, czy ty traktujesz filmy, jak ty traktujesz filmy? Jak produkt? Jak na przykład ciastko w sklepie, czy jakoś tak inaczej? Bo ja mam jakieś takie inne podejście do filmu trochę. Dla mnie opowieść to nie jest produkt, tylko takie, no nie wiem, jak to określić. Ale współczesne chyba filmy są robione jako produkt. Taki czysty, marketingowy produkt, jak to w podręcznikach uczą.
Te filmy, które są wypuszczane teraz o superbohaterach, ale też nie tylko. Na przykład też teraz ta cała trylogia, teraz siódma część wychodzi, Szybkich i Wściekłych, są robione na jednym schemacie.
Siódma,
to są zwykle filmy, które mają największe budżety, które wiadomo, że się spłacą i tam nikt nie ryzykuje. Jeżeli tam w biznesplanie będzie, że film kosztuje 100 milionów, a na świecie zarobi 400, to jest okej. I później wszyscy mogą o nim zapomnieć. To nie są filmy, żeby je zrobić, żeby je pamiętały pokolenia, to są filmy, które mają zarabiać kasę.
No dobra, ale poczekaj, bo nigdy nie robiono tak naprawdę filmów, żeby je pamiętały pokolenia. No oprócz tam może paru wyjątków, jak był jakiś, nie wiem, nawiedzony człowiek,
no,
co całe życie
chciał. No wyszło po prostu tak, że je zapamiętały pokolenia.
Tak, ale jak to się działo? Dla co się takiego stało dzisiaj, że dzisiaj jak się robi te filmy, to są takie gnioty za 100 milionów, które się za 3 lata już w ogóle nikt nie będzie pamiętał i jadą według schematów, a kiedyś jak robiono tego Robocopa, no to on potrafiono wymyślić w ogóle wszystko od nowa, nie trzeba było jakoś jechać schematami.
Kiedyś, jeżeli mówimy o tych oryginalnych filmach, Robocop, w ogóle Robocop to chyba był jeden, jak nie najbardziej krwawy film
był.
Kilku lat, przecież on
Prawda.
był... On był okropny i to puszczali w dwójce, pamiętam, tak, jak ja byłem dzieckiem. Straszne. To mogłem oglądać. Nie było tam jeszcze znaczków, że czerwony. Oglądałem to z rodzicami, więc... No. A to, naprawdę chore rzeczy się tam robiły. Te filmy były oryginalne, ale miały też małe budżety i to często były jedne z pierwszych filmów reżyserów, którzy mogli później odnieść sukces albo nie odnieśli. Ja nie wiem, co ten reżyser od Robocopa jeszcze nakręcił potem, chyba Nagi Instynkt, z tego co pamiętam. I Pamięć Absolutną, tak, i Pamięć Absolutną.
O, no to też widzisz inny film taki i ten, oryginalny bardzo.
W ogóle, bo my źle porównujemy lata te 80., 90. i 20., to była złota era kina, to było wtedy. Teraz już tak nie jest. Filmy netto zarabiały nawet wtedy więcej, to znaczy jeżeli teraz porównamy cały świat, nie, to filmy zarabiają więcej i to nawet po uwzględnieniu inflacji. Ale tak, kiedyś w Ameryce byle jaki film, który wszedł do kina, wiadomo, że na siebie zarobił. Do tej pory trąbią o jednej wielkiej klapie, to był chyba Wodny Świat, tylko dlatego, że to chyba była jedyna klapa wtedy, pamiętam.
Była, tak pamiętam. Też nie wiem dlaczego.
Bo... Tylko dlatego. Filmy były oryginalne i robiono je oryginalne, bo wiadomo, że ludzie na nie pójdą.
Ja wam tam rzucę jakimiś kwotami. Na przykład ten stary Robocop kosztował 13 milionów.
No one około. Były tanie. Wszystkie te filmy tanie. Były tanie.
Zarobił 53. Znaczy tanie jak tanie, no to było jeszcze, no. Wiesz, inflacja też robi swoje, więc były dużo tańsze niż dziś, ale sporo miały. A ten film Pamięć Absolutna zarobił, no kosztował 65 milionów już.
A to sukces się Robocopa.
No tak, tak. Zarobił 100 z hakiem. Także to są takie sumy mniej więcej. No dzisiejsze filmy są droższe, ale nie są o 10 razy droższe. Bez przesady, może są 4, 5 razy droższe.
Nie wiem. Na pewno gry są teraz droższe, ale o set razy nawet. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, jak ja wybieram filmy i które ja oglądam.
No.
Ja bardzo teraz i praktycznie oglądam filmy tylko takie, które mają dobre recenzje i niekoniecznie są wysokobudżetowe. Po prostu, które mają dobre recenzje. Na przykład ja...
No właśnie.
Ogólnie, jeżeli śledzicie sobie, czy niekoniecznie nawet Filmweb, ale IMDb, coś takiego, są filmy, które są pokazywane na festiwalach i warto śledzić festiwale, ponieważ tam jakiś film zdobywa popularność, nie był wcześniej wyświetlany w kinie, ponieważ by na siebie nie zarobił, dlatego ci twórcy jeżdżą po festiwalach i go wyświetlają. I wtedy można poczytać sobie recenzje. I zwykle dobry film zawsze ma dobre recenzje w wielu krajach. W końcu przyjedzie do Polski i go Polacy opiszą, jeżeli tam nie śledzicie tych amerykańskich serwisów i można sobie go zobaczyć. Tak było z Whiplash, nie wiem czy widziałeś.
Nie, jeszcze nie właśnie. Ale patrz, bo coś mi się wydaje, że tak koncepcja, że to pieniądze są za duże i dlatego ostrożnie i dlatego wszystko, to coś nie za bardzo pasuje. Patrz, ten nowy Robocop, to jest taki typowy film, co był robiony za wysoki budżet, wszystko według planu i nie może się nie udać i musi się zwrócić. Ale się nie zwrócił. Kosztował 100 milionów dolarów, czyli jakby 10 razy więcej niż oryginalny Robocop, zarobił 58 do maja poprzedniego roku.
Ale w Ameryce chyba.
Nie, totalnie akurat sobie. Czyli no jak nawet się zarobił wszędzie, to wyjdzie na styk. To także nie wyszło to, nie wyszła ta koncepcja im. To dlaczego oni dalej tak zachowawczo te filmy robią? Ja nie wiem, czy to ma związek z, ale... że jest inne podejście, bo są droższe filmy.
Nie, nie. Bardzo ważne jest to, że to jest największa akcja wypuszczania filmów w jednym uniwersum, jaką robi kinematografia w ogóle. Nigdy czegoś takiego nie było, chyba że w kreskówkach może, bo w filmach nie było czegoś takiego. To będzie 40 filmów, to już nie będą, ich produkcja nie będzie kosztowała setki milionów, tylko to już będzie się zamykało w kilku miliardach.
Ale oni zbankrutują, nie zarobi to tyle. Nie ma szans, żeby ludziom się nie znudziło. To się przeje po prostu.
Na bank będą pojedyncze klapy. To nie ma co do tego wątpliwości. Nie,
ja uważam, że to duża wielka
będzie klapa. Totalną katastrofą. No. Ale w końcu wyjdzie Avengers 4 i on zarobi za te
nie
filmy.
Zarobi. Ja, zobaczysz, już po prostu jest nudny temat, wyeksploatowany, a ludzie się szybko nudzą. Nie można w jednym uniwersum w kółko robić wszystko. No. Taka koncepcja uniwersum, chyba kiedyś nawet nie było takiej koncepcji jak uniwersum. Też.
No, kiedyś to, znaczy tak teoretycznie było, no bo się robiło spin-offy. Mhm. I teraz też się robi, że o jednym bohaterze z filmu robiło się osobny film, który miał tylko tego bohatera w sobie i ten świat tak jakby.
No dobra,
ale teraz się łączy to wszystko. Tam nowy film o Iron Manie to wspomina o Kapitanie tak. Ameryce i Hulku i tak dalej. No,
no dobra, ale to ja nie wiem, jak ty to przyjmujesz? Nie? Bo lubisz filmy, dużo oglądasz, ja też. Dla mnie to jest niestrawne. To jest dla mnie robienie ze mnie w ogóle dziecka jakiegoś niedorozwiniętego. Jak ja chcę oglądać film, to ja chcę historię z tego filmu, a nie żeby mnie wciągali w jakiś tam większy ich marketingowy świat. Się czuję jakoś tak... No nie wiem, ja chcę film, a nie całe opakowanie z tym.
Moim ulubionym filmem o superbohaterze jest pierwszy Batman z Keatonem. Następnie, on to był film Tima Burtona akurat chyba.
Tak jest.
Następnie drugi Batman, czyli Mroczny Rycerz Nolana. Mhm. Pierwszy Spider-Man z 2001 roku.
No.
I Sin City. I to są jedyne filmy komiksowe, które tak pamiętam. No i jeszcze pierwszy Iron Man, bo on jakby to zaczął wszystko, tak. Ale on już mniej.
No właśnie, no ja mniej więcej też tak to widzę.
Dla mnie to już się przejadło dawno.
No i teraz co byś powiedział, jakby ktoś zrobił film, gdzie wszyscy ci bohaterowie będą w jednym filmie?
No już jest, Avengers.
Co, Batman tam jest?
No będzie Batman versus Superman teraz.
Ale tego się nie da oglądać już. Przecież kto na to pójdzie? To jest nonsens. To jest historia na siłę. Taka. Nie da się z tego zrobić dobrej historii. Po prostu się nie da, no.
Przecież nikt tam nie idzie na dobrą historię.
Ja idę, ja chcę.
No to nie pójdziesz po prostu, bo tam nie będzie. Ja widziałem Avengersów 1 i fajny film. Dużo się tam działo, ale w sumie
jest fajny,
zapomniałem
ale ja się
był.
Zgadzam.
Nie to mam pojęcia.
Dokładnie, to są fajne filmy. Ja nie mówię, że są złe. Nowy ten Robocop też był dobry jako film, jako efekty, jako jakość, ale on był do dupy. To są fajne filmy, ale do dupy. Tego się nie chce już oglądać. To człowiek żałuje, że to oglądał. Znaczy jak żałuje, no nie żałuje się specjalnie, że się wypiło puszkę coli. Po prostu cię to nie obchodzi w ogóle, ten film. Nie zależy ci na bohaterach.
Ja
też oglądałem
nowego Robocopa i go nie pamiętam. Dlatego, dlatego zacznijmy, znaczy ja już zacząłem dawno, zacznijcie oglądać seriale. Tam się dzieje dużo, dużo, dużo więcej i pojedynczy odcinek jednego serialu jest często dużo bardziej zaskakujący, dużo więcej się w nim dzieje niż w całym filmie.
No ja tak robię, ale ja mam wrażenie, że kino zepsuje samo siebie, po prostu idzie taką drogą, przy której ludzie będą mieli go dość.
Ale to padnie, tylko no nie wiadomo kiedy, dlatego mi się wydaje, że ci tam w tym Hollywood dobrze sobie policzyli, że to będzie 2020 rok.
Rozrywają to wszystko, jak im więcej jeszcze się da, także bezczelnie doją ludzi.
Tak jak filmy Noir, jak filmy Noir padły, jak filmy westerny padły, jak kino tej nowej przygody w stylu Indiana Jonesa, już praktycznie takich filmów nie ma, tak i o superbohaterach padnie, to będzie tylko jeden, no to jest jeden taki, no po prostu z etapów, to wszystko pada.
Wiesz co, ale to nie jest problem z gatunkiem, to jest problem z tym, że to jest nudne, co ludzie produkują, a nie, że gatunek się przejadł, bo a propos westernów, to jest przecież film tego, można zapomnieć. A!
Z Clintem Eastwoodem?
Nie, ten nowy był...
Django.
Django, no, Django, który jest właściwie technicznie westernem, ale on jest zrobiony tak absolutnie oryginalnie i w ogóle w swoją własną stronę, że jest fenomenalny. Ja się zastanawiam, dlaczego nikt nie chce iść tą drogą? Ludzie, jak widać, cenią oryginalność. Ten film zarobił na siebie i jest
do zapamiętania. Ale on zarobił na siebie dlatego, że go nakręcił Quentin Tarantino. Tak samo jak...
Nie, odwrotnie jest.
Znaczy... Powiedzieć, że nie wiem, czy... Jak się ten film... Płonące siodła.
No to jest dobry film, ale wiesz co, ja tak, jak kiedyś oglądałem filmy, to ja miałem w dupie, kto to kręci. I ja bym Django tak samo ocenił, niezależnie od tego, czy to Tarantino kręci, czy tam Dupino. Co mnie to obchodzi? Nieważne. I większość ludzi uzna, że ten film jest fajny, jest dobry, wciąga, jest niesamowity. Nie wydaje mi się, że to dlatego, że Tarantino kręci. To nie miał słabych filmów?
No, nie miał.
No, nie miał. Nie miał, no wiesz, dlaczego nie miał? Bo nie naśladuje, kurde, nikogo. On robi to, co chce zrobić, dokładnie to, co chce zrobić, tak jak chce zrobić, wbrew zasadom. W ogóle...
Są oryginalni twórcy, ich warto oglądać. Tarantino jest jednym z nich.
Nie zawsze warto oglądać. Dla samej oryginalności to też nic nie daje, ale on pokazał mi się... ten Tarantino, że oryginalność jest zawsze jest w cenie.
Jeżeli ktoś nie wie, jak zacząć tą przygodę z kinem, to najlepiej zacząć od twórcy niż od gatunku. Ja tak zawsze robiłem. Tarantino jest jednym z takich twórców. Z nowszych twórców jest Nolan. Mel Brooks przecież jest takim twórcą, tylko że on teraz nie tworzy, ale ma zacząć. Czyli ten koleś od zwariowanych komedii, jak ktoś nie wie. No, stare filmy Spielberga, starsze.
Tak.
I jest wielu takich twórców, od których warto właśnie zacząć, dlatego że oni mają swój oryginalny styl, który na przykład u niektórych może się rozpłynąć albo przestają kręcić, ale te filmy się podobają, a kręcą w różnych gatunkach.
Ale no widzisz, nie zawsze. No, Spielberg zrobił Indiana Jones 4. O, i to no, był
mówię,
ten moment.
Dlatego, że ten stare filmy Spielberga, ale no, zrobił też...
Ale to twórca też. Dalej, ten sam. Patrz, to był ten moment, ja uważam, kiedy film, kino szlak trafił. Indiana Jones 4 zaczęło koniec. Był początek końca, to jest nieporozumienie.
Nie, lata 2000.
Myślisz? Dlaczego akurat?
Ja dzielę teraz filmy przed i po Matrixie. Wymień mi jakikolwiek film, znaczy no, albo serię, która zaczęła się w latach 2000.
Serię? Bo zaczęła.
I którą byś lubił? No ja bym może powiedział,
że jest trochę tych filmów.
Lubię niektóre części Szybkich i Wściekłych, ale nie pamiętam żadnej, więc to jest tylko tak, żeby sobie obejrzeć.
Nie przychodzi mi jakoś do głowy. Nie, na pewno są chociaż...
No tak, a wymień starsze.
O, starszych to kupę. Dużo więcej starszych wymienię sprzed 2000 wartych zapamiętania. Niż...
No właśnie. To prawda. I mi się wydaje, że to są... Od wtedy się zaczęło. Między innymi... Też dlatego,
co
że...
Co się wtedy zmieniło? Co było w tym roku? Jakieś plamy na słońcu? Nie wiem, co? System operacyjny wyszedł nowy? O co chodzi?
Wydaje mi się tak, że wielu wtedy reżyserów... Wiele się wtedy zmieniło. Trochę Matrix właśnie temu zaszkodził, bo wiele filmów akcji próbowało być potem matrixowe.
Matrixem, no wszyscy zaczęli tak naśladować.
A potem, kiedy już nie chciały być matrixowe, to nie wiedziały, czym są. I to był taki trochę schyłek filmów akcji. Nie pamiętam dobrego filmu z akcji poza pierwszym Taken. Może coś tam jeszcze było, ale nic potem. Filmy Nowej Przygody się skończyły. I zabiło to między innymi nowa trylogia Star Warsów. Skończyły się, no zaczęły się dramaty, ale ja nie pamiętam. Dramaty i co najważniejsze, ja nie pamiętam super komedii z tego okresu.
W ogóle nie ma ostatnio jakichś...
I to też się w filmie polskim też zaczęło. My jeszcze w 2000 latach mieliśmy jakieś filmy. Chyba nic śmiesznego, tylko Chłopaki nie płaczą.
No tego typu, tak. To jeszcze było fajne.
Kojota i tak dalej.
No wtedy mi się to wydawało, że to takie trochę głupawe,
Ale teraz?
Ale teraz to mi się wydaje, że super było w porównaniu z tym, co jest dzisiaj. Dobra, o co chodzi? Ale o co tu chodzi? Coś się stało ze światem, czy co?
No, ja nie wiem, czy... Pewnie są mądrzejsi ludzie, którzy to przeanalizują, mają czas i stwierdzą. Mi się wydaje, że lata 2000 to już jest koniec złotej ery kina.
Ale dlaczego?
Nie mam pojęcia.
No nic się nie dowiedzieliśmy. A ja bym chciał wiedzieć dlaczego i o co chodzi i czy to ma szansę się zmienić, bo ja bym chciał. Ja bym chciał to przeżyć. Wyobrażasz sobie, co ludzie czuli, jak pojawił się pierwszy Indiana Jones po czymś takim? Ja pamiętam, jak się Matrix pojawił, nie? Nikt nie wiedział, co to jest w ogóle, jakoś z dupy nagle. I to było właśnie coś, na co się czeka, jak się lubi kino. Coś, co w ogóle rozwali system. Coś, co jest tak kompletnie oryginalne, fantastyczne, pokazuje ci wszystko inaczej. Czy tak naprawdę to nie są jakieś oryginalne super pomysły. To ja znam opowiadanie Lema, który wymyślił prawie to samo, co Matrix wymyślił. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest gość, co ma dokładną wizję, co chce. Ja wchodzę w jego świat, w jego głowie, tego reżysera, scenarzysty, twórcy, wszystkich. i ja to kupuję. To jest coś, co jest stworzone nowego. Prawdziwy nowy świat, a nie jakieś popłuczyny po tam Batmanach i innych powtarzane, mielone w nieskończoność. Tylko coś prawdziwego. Może mi tej prawdziwości brakuje w kinie. O ile tam, wiesz, to i tak jest fikcja, nie? Ale jest ona prawdziwa, ta fikcja. Nie wiem, jak to powiedzieć.
To znaczy, ja widziałem teraz kilka fajnych filmów. Jednym z nich ostatnio jest chociażby Whiplash. W ogóle dla mnie to jest najlepszy film tamtego roku, jak nie tam kilku lat. Jest po prostu fenomenalny. Widziałem kilka niezłych filmów, ale na przykład Birdman też jest super. Snowpiercer jest dosyć oryginalny. Są dwa filmy, które próbują być dawnymi filmami akcji. John Wick i ten z Denzelem Washingtonem, nie pamiętam. Jest super horror, Badabook.
Czyli nie jest źle.
Znasz któryś z tych filmów?
Nie, dlatego no, pewnie. No nie, bo no, widzisz, jakoś to są chyba takie filmy, co krążą gdzieś na obrzeżach tego głównego krzyku filmowego.
Ten film z Denzelem Washingtonem to jest bez litości. Zaginiona dziewczyna, super film. Wolny strzelec, i też z jeden lepszych filmów, jaki widziałem ostatnio w ogóle. Są takie filmy, tylko one nie są te najpopularniejsze. No, nie mów, że jak nie szukasz, to nie znajdziesz po prostu.
Szukać to szukam, ale jest strasznie trudno coś szukać. Nawet, bo...
No to chyba będę musiał nową listę zrobić filmów.
Na pewno rób listę. O, zdecydowanie, to jest dobra lista. Ja już sobie zapamiętuję, co oglądać. Whiplash pierwszy będzie. No, chodzi mi o to, że to coś zawsze ciągnie. Ci najwięksi gracze ciągną cały rynek albo całą branżę w jakąś stronę.
I nie ma teraz największego gracza. Dobrze, że mi powiedziałeś. Kiedyś... zawsze bardziej niż reżyserzy, tak nieoficjalnie, to zawsze najbardziej w Hollywood liczą się producenci.
Tak jest.
Oni są tam najważniejsi i to nie ma absolutnie co do tego wątpliwości nikt tam, co się tam interesuje bardziej. Tylko reżyser jest dlatego dobry, że umie ich przekonać do swojego pomysłu.
Tak jest.
Teraz jest taki trend, że jeżeli jakiś reżyser wybije się na jakimś filmie, na przykład co zrobi go dobrze, a za małe pieniądze, od razu potem dostaje bardzo dużo pieniędzy, jak 100 milionów baniek, na zrobienie jakiegoś wielkiego hitu, dzięki któremu on zarobi. I tak było chociażby z Dystryktem 9. Ten film był... Tak. Nie był tani. Później było Elysium, które jest do dupy, i ten jakiś trzeci z tym, teraz nowy, co jest ten robot, co ma ludzkie uczucia. Tak. Oba te filmy są do dupy.
Ale District 9 był fantastyczny.
District 9 był fantastyczny. No. Oni po prostu, ci producenci już się wycwanili po tylu latach, tak mi się wydaje, że to jest jeden z powodów, i kupują sobie tych reżyserów od razu. To jest i tak, jedynym reżyserem, który teraz nazwisko, nie, dwóch reżyserów jest, których nazwisko przyciągnie ludzi do kina, jest tylko Quentin Tarantino i Christopher Nolan. I to jest wszystko.
Na tym się
kończy. Nie ma, i oni są, Tarantino jest od filmów akcji, ale takich pastiszowych i przesadzonych, a Nolan jest od filmów mrocznych. On nie nakręcił żadnego wesołego filmu. Dlatego też nie ma kto ciągnąć, nie ma nikogo od komedii, nie ma nawet aktorów, którzy są teraz komediowi, tak stricte. Gdzie jest Jim Carrey na przykład?
No właśnie.
Nie ma de facto twórcy, który kręciłby thrillery i horrory tak jak kiedyś. To już nie ma po prostu kto to ciągnąć. Tak mi się wydaje teraz.
Dobra.
Jeden z powodów masz.
Okej. Okay. To my się musimy kończyć powoli, znaczy ja muszę, bo
dobra,
pizza przyszła wcześniej
niż innym. Trzeba.
Dobra, ale dzięki, to było ważne wszystko. Dzięki. Czy będziesz dalej w Enklawie robił odcinki?
Tak, tylko teraz właśnie miałem przez ostatni czas ogromną ilość pracy i dalej ją mam, tylko dzisiaj sobie znajdę czas. Akurat dzisiaj sobie nagram tą listę tych filmów, które są nowe i warto ich obejrzeć, a potem mam taką listę tematów, którą będę robił, więc pewnie jutro wstawię odcinek, a teraz na razie.
No to super. No to na razie.
Cześć.
Cześć. Słuchaliście Szoguna, którego audycję możecie znaleźć na stronach Enklawy, ale co? Ale ja się zalogowałem nie na tym koncie, co trzeba rzeczywiście. I teraz, nie wiem, jak się ludzie do mnie dzwonili, jak ja nie byłem pod tym numerem telefonu, co trzeba. No mniejsza z tym, już jest prawie, że dobrze, tylko jedno ustawienie. Jest źle i dalej nie można się dodzwonić, ale już prawie przez chwilę można się dodzwonić. Teraz wreszcie dopiero działa, a akurat jak będę kończyć. Dobra, jeszcze parę minut sobie pogadamy, bo jeszcze nie ma ósmej, dziewiątej. Moja pizza ma być o 9:00, ma być gorąca. Już przyszła w ogóle. Ja co za ludzie, jak można wcześniej dać pizzę, niż była zamówiona. A mówiłem, żeby nie zamawiać na jakąś godzinę, bo oni nie wiedzą. Normalnie jakby autobus Wojciech, żeby się spóźnił 15 minut, czy żeby za wcześnie przyjechał. No ja wolę, żeby się spóźnił, ale to straszne. Dobra, można zadzwonić, jeszcze chwilę pogadamy, jak ktoś ma coś do dodania. To ja wracając do gier, bo to jest mniej więcej podobny problem jakiś widzę w grach, co przy filmach. Ludzie, nie mam w co grać, nie mam w co grać, mam w co podziwiać, mam w co się wciągnąć w świat, ale nie mam w co grać, żebym się czuł jakoś tak, że fajnie było, że pograłem, że to jest gra, lubię do niej wracać. Ja no mam, ale tego jest zadziwiająco mało w porównaniu do potencjału rynku. O, tak powiem. A teraz będzie Mariusz. Co ty myślisz o tym, ty powiedz?
A o czym konkretnie?
A czy jest coś nie tak, czy to tylko mi się wydaje?
No na pewno, jeżeli idzie o firmy, to ci duży ci gracze wyrobili sobie takie klisze, w sensie, które motywy ludzi, nie wiem, pociągają, tak? Na które ludzie chcą iść w kinie, tak, z których można większe pieniądze i tak dalej.
No, tylko lecą... że nie działają te klisze. Wychodzi
tak, na... właśnie te klisze, które działają i tylko wszystko robiło od tych klisz. To nieraz nawet widzę, jak...
Ale nie działają, no Robocop się spieprzył, a zrobili wszystko według schematu jak trzeba.
Myślę, że po prostu za dużą ilość tego robili. W sensie już wszystko, wiesz, robili od kliszy i przestało działać.
No, ludzie chodzą na te oryginalniejsze rzeczy. Jak ostatnio było jakiś tam film, jakieś Zbawcy Świata, czy... Kurde, jak się nazywał ten film? Nie wiem, jak po polsku był. Tam, gdzie taki, no wiesz, w kosmosie przygody i był jeden raccoon. Jak jest raccoon po polsku?
A, Strażnicy Galaktyki.
No, Strażnicy Galaktyk. Nigdy nie mogę zapamiętać tych polskich
tłumaczeń. Guardians of the Galaxy.
Tak. I to było coś innego. To tam byli inaczej zbudowane te postacie, tak trochę po staremu właśnie zalatywało tą taką przygodowością.
Że to zabawne, bo jeden koleś mi uświadomił, że Strażnicy Galaktyki to jest tak naprawdę Avengers w kosmosie.
Nie jest.
Tak,
nie
i porównał
jest,
wszystkich tych gości, którzy są Strażnikami Galaktyki, do Avengersów. No, i faktycznie
technicznie to tak, no ale tak to się wszystkie filmy do każdego da porównać, bo już wszystkie były koncepcje mniej więcej w jakiejś tam historii użyte, ale to nie to chodzi. Ten film jest ewidentnie inny niż przecież Avengers.
W tak, ogóle się inaczej. On jest bardzo, jakby to powiedzieć, taki żywiołowy, tak?
Tak, taki, że cię zaskakują te postacie, że ci zależy na nich, że one są jakieś fajne takie. Nie jest to takie powtarzanie tego, co już widziałeś ileś tam razy. Czujesz, jakby to było trochę inne. Jakby to był świat nowy, w którym ci chcesz być.
Zgadzam się. Jest dużo takiej, jakby to powiedzieć, nie wiem, czy ciągłej akcji jest to dobrze powiedziane, ale cały czas coś się dzieje, ponieważ w wielu tych filmach o superbohaterach jest motyw, nie wiem, takiego wprowadzenia, kiedy się gówno dzieje. Mhm. Są tylko jakieś takie dialogi, rzekomo, wiesz, górnych lotów. Tylko tak gadają. No i w końcu on mu się tam objawia moc i prawda, od tego momentu zaczyna się coś dziać. Ale to głównie się dzieje tylko tyle, że tam samochodami rzucają w prawo i w lewo. A tutaj cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas jest akcja.
I to nie jest nudne, no.
Właśnie. I te postacie takie bardzo, jakby to powiedzieć... No, zapadające w pamięć.
Tak, to jest coś w tym fajnego. Nie wiem, jak... Ja nie wiem, tak naprawdę nie jest tak łatwo dać receptę na to, czym się ten dobry film różni od złego. To wszystko jest tak trochę na wyczucie, ale właśnie na o to chodzi, żeby człowiek się czuł fajnie w tym kinie, że po to tam idzie, żeby mówić, ale było fajnie, dobry film, wciągło mnie, żyje tym jakoś. Nie wiem, czy jest na to recepta. No, producenci sobie bzdurali, że jest, ale z danych wynika, że właśnie nie ma. No, cała kupa tych filmów, co... No muszą na bank być dobre, się okazują lipne, nie zarabiają na siebie. Są zawsze potwornie drogie przy okazji. No, więc nie wiem. więc ja coś mi się, ja nie lubię, nie, coś mi się nie podoba w tych czasach.
Mnie na przykład to mieli, ja to akurat dostrzegam, że często robił takie właśnie klisze na siłę, na przykład pamiętam jak Lem strasznie narzekał, jak Solarisa zekranizowali, tak, prawda, na podstawie jego książki, mhm, to strasznie narzekał, że dlaczego ten myślący ocean chce wszystkich zabić, przecież ja tam nic takiego nie opisywałem.
No właśnie.
A wiesz, amerykański film, i to jest właśnie to, w ogóle taka klisza, że jak ktoś jest super inteligentny, to musi być zabójcą. Nie może być, że jesteś super inteligentny i wiesz, chcesz sobie żyć w pokoju. Nie. Jak ktoś ma po prostu super, ewentualnie, no jeszcze może być super inteligentny agent FBI, bo on musi wejść w psychikę tego zabójcy, no to on też coś musi być takiego, tak super inteligentny. Wiesz, no, po prostu, każdy taki morderca jest super inteligentny, podczas kiedy zobaczysz na rzeczywistość, na historię tych prawdziwych morderców, to nie często, wiesz, spadali, dobra, no właśnie to... dlatego, że byli głupi, tak? Nie potrafili przewidzieć jakichś tam rzeczy.
No i właśnie, i ludzie myślą, że ci, co produkują to wszystko, że... albo nie. Ludzie, ogólnie wszyscy sobie myślimy, że dlatego są te takie klisze i schematy powtarzane, bo ludzie sobie, gdzieś tam ci mądrzy producenci, wymyślili, że to się sprawdza i że to działa. Ale ja mam inną koncepcję teraz, że po prostu ci ludzie nie mają wyobraźni. I dlatego powtarzają schematy, bo po prostu nie umieją niczego wymyślić naprawdę nowego. Bo nawet nie próbują, nie mają w sobie żadnej takiej, no wyobraźni nie ma. Nie ma wyobraźni, koniec wyobraźni, kryzys wyobraźni,
ja ci powiem w ten
to jest
sposób.
Problem.
Są ludzie, którzy strasznie gloryfikują serial Walking Dead. Mhm. Ja czytałem komiks Walking Dead, mhm, i byłem w stanie przebrnąć tylko przez pierwszy sezon serialu. Mhm. Powiem ci, to jest takie gówno, ten serial. Ja nie mogę. Ej, w komiksie, wiesz dlaczego komiks jest genialny?
Nie znam komiksu.
Bo komiks pokazuje, jak by to wyglądało, gdyby faktycznie była ta inwazja zombie. W sensie ludzie, nie zamieniają się w takich superherosów, którzy nagle, wiesz, chory, te zombie rozpieprzają, tylko wprost załamują się psychicznie. Mhm. I są w stanie sobie z tym, wiesz, poradzić. Mhm. Wiesz, po prostu ta strona jest psychiczna strasznie dużo. Większość komiksów właśnie o tej strony psychicznej. Jak ci bohaterowie się czują, jak próbują się odnaleźć w tej rzeczywistości, nie zamieniają się w takich, wiesz, superherosów, co sobie ze wszystkimi radzą. No. I o tym był komiks. Podczas, wiesz, widziałem, jak po prostu to zekranizowali, ileś po prostu głębokich dialogów spłycili do granic możliwości, dali jakieś pseudo, no, wiesz, wysokie dialogi, gdzie po prostu ludzie gadają o czymś, co totalnie nie ma sensu. Kurwa, dwie siostry siedzą na łódce w pierwszym sezonie i rozmawiają o tym, że jeden ojciec uczył, miał to wspólnego ojca, chyba inne matki, i że jedną ojciec uczył łowić tak, a drugą siak. Wiesz, kurwa, i to ma być głębokie w jakiś sposób.
No bo
i
tak. Wiesz,
w komiksie centralnie nic takiego nie było, tam w ogóle... O, powiem tak, jeżeli ktoś jest fanem filmowy tego serialu, niech sobie jeszcze raz obejrzy pierwszy sezon, scenę, kiedy, zdaje się, Nick nazywa się ten główny bohater, trafia do obozu uchodźców, gdzie spotyka swoją żonę i gdzie żona go wysyła na misję samobójczą z tym tam...
A nie robisz spoilerów za dużo teraz? Bo ja
znaczy,
nie wiedziałem.
To nie jest spoiler, to jest mała rzecz. Po prostu jest taka scena,
no,
że
no dobra, koleś
przychodzi do obozu i tam się okazuje, że jest jego żona, jego syn, wszyscy się, prawda, cieszą i tak dalej. Mhm. I przychodzi koleś, którego brata zostawili przykutego do rury w mieście. I on mówi, dobra, to ja idę uratować mojego brata. I ci wszyscy tam, wiesz, patrzą sobie na prawo, na lewo. I ta żona mówi, nie możesz iść sam, nikt pójdzie z tobą. Ten, wiesz, taki głupia mi, no nie, ale głupia mu odmówi, dobra, idzie. I przychodzi kumpel tego Nika. Hej, co się dzieje? Nik i ten koleś idą do miasta, poje tamtego brata. Ten koleś, Nik, nie możesz się tak narażać. A żona, Nik, zostawiasz mnie samą z moim synem? Wiesz, 5 sekund temu sama go wysłała, sama go wrobiła w tą misję.
Wiesz, bez przesady, to ktoś
tak,
chyba już...
Serio, jest tak kretyński
błąd
serio.
Błąd scenariuszu w ogóle, albo co?
A ja nie wiem, czy ten koleś nie czytał, wiesz, scenariusza, czy jak, po prostu... Jak... Ja miałem wrażenie, że koleś, który pisał scenariusz, dawno, dawno temu przeczytał komiks i on postwierdził, że a, nie będę drugi raz czytał z pamięci wszystko, wiesz.
Wiesz, to prostu... jest możliwe, że nikt nie, nawet już chyba nie czyta tych scenariuszy, bo ludzie w ogóle nie zwracają uwagi chyba na historię. To też jest jakiś problem tych czasów.
Strasznie smutno. Na przykład ja jak miałem... oglądałem wywiady z komiksiarzami amerykańskimi, mhm, oni bardzo często powtarzali, że no w zasadzie co cię najbardziej kręci w tworzeniu komiksu?
Historia.
I oni w kółko powtarzali I wanna be a storyteller.
Tak jest, tak
ja
zawsze mówią.
Opowiadaczem historii, tak? Ja chcę opowiadać historię.
Tak.
I to bardzo często powtarzali, że chcę opowiadać historię. Dla mnie najważniejsza jest historia. Mhm. I ja ci powiem, że ja też bardzo sobie to cenię, historię, nawet też. Jeżeli idzie o na przykład gry komputerowe, mhm. też jest moda straszna na otwarty świat. A ja bardzo chętnie poświęcę otwarty świat za dobrą fabułę w grze.
Ja też, po prostu ja mam znowu taką koncepcję, że dlatego jest ten otwarty świat, bo nikt nie ma wyobraźni i nie umie wymyśleć fajnej historii. Ale to da się zrobić, nawet w takich dość prostych grach, jak się, w których w sumie no, nie trzeba jakiejś super historii. Na przykład w grze Overlord zrobiła historię, do tego wymyśliła córka Trego Pratchetta. Córka chyba, nie pomyliłem nic? Chyba nie pomyliłem. I no gra to tam się składa z tego, że tam łazisz i coś rozbijasz, garki, no ale jak tam w grze nic tam się specjalnie dzieje, to nie jest przygodówka, ale jest to
wewnątrz... Overlord?
Tak, że jesteś tym złym gościem w zamku, no i masz takie małe gremliny.
To jest śmieszne, bo to jest odwrócenie władcy pierścieni praktycznie.
Jest, tak jest, ale cała koncepcja i cała historia jest napisana przez kogoś, kto umiał pisać historię. I to zmienia tą grę w coś, co się zapamiętuje, wraca, grałem sobie w to 3 razy i mi się chce wracać, przeżyć to jeszcze raz. Bo jest w tej historii coś takiego, co cię wciąga, nie? Jak to w historii powinno być. I gdy bez tej historii gra by była taką jakąś no, nudną, nie wiem, chodzisz tak mechanicznie, robisz sobie coś tam. Historia daje życie temu tworowi całemu. No i nie ma tej historii.
Mnie najbardziej podobał się humor.
No tak, też. Humor był cały czas. Część
to było zarobiste. To na przykład tak, hobbity tam sobie robią łóżkę, ty wpadasz i rozwalasz wszystko ze swoimi goblinami. Było, w ogóle te gobliny, jakie one są śmieszne, ja nie mogę. Bierze sobie część na przykład, rozwalają pola dyniowe i jeden z nich sobie później robi hełm z dyni.
Tak, hełmy z dyni, dobra. To jest w grze Overlord. To jest właśnie ten fajny element, taki właśnie fabularny. To, co ja lubię w grach, a tego bardzo trudno to znaleźć. I nie dlatego, że ktoś nie chce tego robić, tylko dlatego, że mało kto potrafi chyba, albo może nie mają odwagi, żeby wymyślać coś fajnego, nowego w grze.
Zacznijmy na gry. Znaczy, ja akurat się tutaj właśnie nie zgodzę, że nie mają wyobraźni, dlatego, że powstał ten cały rynek oparty o crowdfunding, w którym mnóstwo kolesi, którzy jakby, no powiedzmy, że mieli małe szanse dostać się do tych wielkich zespołów, to sami zaczęli tworzyć gry i powstała masa, wiesz, gier...
które są do dupy.
Oryginalne.
W związku z tym przeważnie. Tak, ale to rzadko, która wychodzi dobrze. Większość ludzi narzeka. Zgodzę,
ale to dlatego, że dużo ludzi... Ale nie, uważam, że po prostu... Jakby to powiedzieć, ten zastrzyk jest faktycznie nowości.
Ale to prawda, jest, tak. To jest chyba coś, co uratowało ten rynek w ogóle. Crowdfunding i różne ta, i branża independent, nie jak się nazywa, indie w skrócie. Dzięki temu się chyba jeszcze nie załamał ten rynek, mam wrażenie. Że zawsze jest, dla tych, co chcieliby coś w końcu dobrego, to zawsze coś tam znajdą, nie będzie miał super grafiki, nie będzie za miliony dolarów, ale będzie się dało grać, więc dlatego się nie nudzą mnie jeszcze grami, nie męczą.
Pozwolę sobie polecić 2 gry.
Na koniec.
Pierwsza, polskiego studia 11 Bits. Gra się nazywa This War of Mine, czyli Moja Wojna. I gra... Jest to taki survival 2D.
Zombie.
Który skupia się na cywilach podczas wojny.
O, ty. To jest coś oryginalnego. O, to jest coś, co mi tutaj kręci. Jest to nowe.
Jest dobra. Klimat. I wojny na Bałkanach. To znaczy, ja to tak patrzę, bo tam nie jest powiedziane, gdzie to się konkretnie dzieje. Tylko tak, wiesz, jak jeżeli widziałeś jakieś takie dokumenty z tego okresu, tak?
Druga.
To kojarzy. I masz po prostu grupę cywilów, którzy muszą przeżyć. Czy tam generalnie muszą być dosyć przerwane walki, ale póki co dzieje się wojna i ty tymi cywilami chodzisz, wiesz, szabrujesz jakieś mieszkania, czasem możesz kogoś okraść, czasem nie okraść, handlujesz z innymi ludźmi, starasz się generalnie rzecz biorąc przeżyć, a przy tym, że tak powiem, pozostać człowiekiem, ponieważ jest mnóstwo takich wyborów moralnych.
No, czy to jest taka bardziej RPG czy coś? Aj, dobra, zobaczymy sobie. Dobra, bo ja muszę kończyć, bo mi się pizza zamrozi i drugą grę poleć.
Być druga gra, The Darkest Dungeon. Ona jest jeszcze w fazie robienia, nie jest jeszcze zrobiona ostateczna wersja. To jest taki RP, gdzie masz drużynę i tam walczysz różnymi tam potworami i tak dalej, ale cała gra ma rysowaną grafikę. Taką naprawdę prześliczną rysowaną grafikę, która niesamowity robi klimat. Wiesz, to gra się, naprawdę, wizualnie ona jest bardzo śliczna przez to.
Dobra. I tym optymistycznym akcentem, że coś jednak jest do pogrania, ja sobie też zapamiętam. się żegnamy. To była jest prawda.
Cześć.
Cześć. To był Mariusz. Mariusz to był. O, wyłączył się. I, znaczy ja go wyłączyłem. I teraz powiem wam na koniec tylko jedną rzecz. A Remol jeszcze na czacie mówi tutaj, że a Martin gada, że nie ma gier fajnych, a nie grał w najgłośniejszy polski hit ubiegłego roku. No Remol, ja nie jestem nacjonalistą polskich gier i ja nie robię różnicy między polskim a niepolskim. To wali naprawdę. Z jakiej narodowości jest gość, co robił grę? Co miał obchodzi, że polski hit? Nie, no ten przegapiłem, rany. Tak naprawdę jest strasznie dużo gier. Jest od cholery tych gier i no i się trudno naprawdę coś wybrać, więc strasznie zniechęca ta ilość bijącego po oczach chłamu, nie? Znaczy nadmiar tego, żeby gra przyciągała w porównaniu z tym, czym gra jest. No, coś takiego. Remol się bardzo zafascynował, że to fenomen na miarę Wiedźmina. Nie wiem, Remol, to może w Polsce tak wszyscy krzyczą. Może, ale ja nie wiem. Sprawdzę na pewno. To bardzo dobrze, bo się zrobi optymistycznie. Ja tylko chciałem przypomnieć o czymś, co w Polsce w ogóle nie zauważyli ludzie, bo byli wtedy odcięci od świata. W 1983 roku ważna rzecz się stała, którą warto zapamiętać, bo może się powtórzyć, uważam. Zresztą na sam koniec powiem. Nazywało się to na świecie Video Game Crash z 1983, a w Japonii się nazywało Atari Shock. To było pierdyknięcie, kompletne załamanie branży gier. Recesja, niektórzy mówią, ale to nie jest recesja. Recesja jest, jak siada sprzedaż o połowę. To jest poważna recesja, to jest tąpnięcie. Ale to nie było o połowę. W 1983 branża gier była warta 3,2, no sprzedaż, wynosiła ponad 3 miliardy dolarów. Duży rynek był gier. Dwa lata później, w 1985, wart był 100 milionów. Z 3 miliardów spadło do 100 milionów. Spadło o 97% rynek. Wyobraźcie sobie, że spada coś o 97%, czyli nie wiem, zarabiasz 100 zł i nagle zarabiasz 3 zł. To było pierdyknięcie, katastrofa, kataklizm jakiś w ogóle nieprawdopodobny. Załamanie rynku. Dosyć ważna rzecz jest to, bo jak się człowiek zastanowi, dlaczego się tak stało, to było tam kilka przyczyn naraz. Pierwsze najpierw był boom na gry wtedy. To były czasy, kiedy gry były czymś nowym, wszystko odkwitło w ogóle, więc miliony tam firm, każdy, kto miał dziurę w dupie, chciał zrobić grę i sprzedać, od razu. Przypomina wam to coś? Sprzedać, zrobić jak najszybciej, jak najwięcej. Jedziemy, wysysamy rynek. I efekt był taki, że ludzie mieli dość, bo po prostu rynek był zalany taką ilością gówna, które były nastawione wyłącznie na sprzedaż, jak dzisiaj, że ludzie przestali grać w gry. Mieli dość, po prostu nie dało się. Rynek był tak nasycony, że nie chciał już nic brać. Ludzie przestali grać w gry, bo nie było w co grać, a nie było w co grać, bo ludzie chcieli robić gry jak najszybciej, jak najbardziej sprzedawać od razu, kasować to. Dokładnie ta sama mentalność dzisiaj jest, ja ją zauważam, jak i wtedy była, w 83 roku. No i tak się skończyło, że załamało się wszystko, wszystko padło. Od cholery firm zbankrutowało, między innymi słynna firma Atari, która po prostu wzięła i znikła. No, nie wytrzymała tego, nie przeżyła i po niej było. Na rynku konsol głównie miało miejsce to wszystko. Nie? I ten. Jednocześnie konkurencja się pojawiła od strony domowych komputerów czy coś. No, więc dużo składników było tego kryzysu, ale ogólnie problem był główny taki, że wszyscy chcieli skasować, był super rynek. Wszyscy myśleli, że będzie trwać wiecznie, że im więcej gier robimy, tym bardziej wszyscy kupią. No i się okazało, że nie, jednak ludzie nie wytrzymują chłamu. Jest gdzieś granica, poza którą nie można wyjść z chłamem, który robisz tylko dla pieniędzy. I to w końcu się znudzi każdemu, choćby nie wiem, jak głupi to był gracz, albo konsument, albo odbiorca filmu. Przegniesz pałę w końcu, przegną wszyscy pałę, wszyscy producenci, bo wszyscy nas równo jadą teraz. Filmy się robi ewidentnie po to, żeby na nas zarabiać. Już nikt nie ma wątpliwości żadnej. Nie ma już tam żadnego. To tylko Tarantino robi film z miłości do filmu. To też widać zresztą. bo robi po swojemu, bo lubi to, lubi się bawić, widać, że lubi, radość z tego ma, jak niesamowitą radochę, wszystko robi inaczej niż trzeba i jest dalej super. I tą radością nas zaraża i oglądamy te filmy. Ale w grach już tego nie ma, już się robi dla kasy. Jeszcze trochę zostaje, nie? Bo ciągle są nowi ludzie i wchodzą na rynek, dlatego on się chyba trzyma. I w filmach też jest podobny efekt. Duży producenci kasują, a nowi jacyś tacy na uboczu, aspirujący, próbują robić nowe i tam są ciągle fajne filmy. Ale skoro tak się to mogło skończyć wtedy, takim załamaniem, to ja nie mam wątpliwości, że to może się powtórzyć, być znowu to samo. I ponieważ zmęczenie się robi coraz większe grami, no zobaczcie sobie na przykład, w jakie gry graliście ostatnio i ile z nich miało liczbę po tytule. Nie? Cywilizacja 5, Europa Universalis 4, Company of Heroes 2, pewnie będzie 3 niedługo. Empire Total War to już jest część chyba piąta serii. Counter-Strike już było wcześniej 5 części. Team Fortress 2, Left 4 Dead 2. Nie wiem, czy w ogóle grałem w ostatnią jakąś grę, która nie miała numerku. Dragon's Age 3 już teraz jest. Nie wiem, są jakieś w ogóle bez numerków jeszcze gry? Ile ludzie są w stanie wytrzymać numerków do momentu, kiedy się wszystko rozpieprzy? O, właśnie się dowiedziałem z czata, że Company of Heroes 3 nie będzie, Relic padł. No poważnie? O, ciekawe dlaczego. Ciekawe. Company of Heroes 2 to też była właśnie taka gra, w której ludzie, ich wkurzało to, że firma ewidentnie chce zarabiać na wszystkim, czym się tylko da. Po prostu gra była jakaś taka goła i musisz dokupywać wszystko, dokupuj, tu kawałek, tam kawałek, wszystko dokupuj. Ja. Dobra, no gra była dobra, ale nic nie wnosiła już nowego, ale to podejście z kupuj, kupuj, kupuj było już przesadą. Ja mam wrażenie, że się wszystko zawali, tak jak się zawaliło w 83. Nie wiem, w którym momencie, ale przesyt rynkiem, nasycenie tym już trochę czuć, już czuć bardzo. No tacy jak ja to może są malkontenci, to wiadomo, że to będą nieliczne głosy. Większość ludzi mówi, o co chodzi, o co chodzi. Dobra, ale każdemu w końcu się to znudzi. Już każdy zacznie zauważać, że sprzedają mu gówno powtarzane i odgrzewane w nieskończoność. I nie będzie już tego chciał oglądać, bo po co? Znajdzie sobie coś nowego. Zaczną czytać komiksy i książki, przestaną oglądać filmy. Ludzie przestaną grać w gry, albo będą grać w takie gry, które nie zarabiają na siebie, bo te, co już zarabiały, już nic nowego nie wnoszą, nic. No nie będzie GTA 6. Ileż można grać w GTA? GTA 5 gra za 100 milionów dolarów, które jest dokładnie to samo, co w GTA 4, tylko lepsza grafika, no ale nie możesz już zrobić lepszej grafiki od takiej, która jest fotorealistyczna. Więc co będzie w GTA 6? Nic nie będzie. To co firma zrobi? Wymyśli coś nowego? A, już to widzę, jak oni wymyślą coś nowego. GTA Forever. Nie, no nie będzie, nie da się. No dobra, pewnie zrobimy GTA 6 i powiedzą, że to gra za 200 milionów dolarów. Myślicie, że już ludzie będą chcieli grać w tą grę, która jest taka sama już jak poprzednia, już coraz bardziej identyczna z poprzednią? I film następny, w której są superbohaterowie, już było poprzednio 40, to teraz będzie 80 i będą robić dokładnie to samo, co wszyscy poprzedni. Już każdy z każdym będzie uprawiać seks, nie? I każdy będzie ratować świat po 15 razy? Nie sądzę. Więc ja się boję, że załamanie przyjdzie. Czy bać się specjalnie nie boję, bo trzeba oczyścić ten rynek. Każde bankructwa, załamania oczyszczają sytuację, oczyszczają rynek, który jest przesadził w jakąś stronę. Uważam, że i filmy, i gry są absolutnie przesadzone i wymagane jest oczyszczenie rynku, a im szybciej, tym lepiej. Więc ogólnie, jak ci coś nie podoba, to przestań tego używać, przestań w to grać, pomożesz temu rynkowi. No. I dobrze. I to by była jest sprawa na dzisiaj. Resztę to już komentujcie w komentarzach sobie komentujcie na stronie enklawa.net. A jak masz inne zdanie, to też pisz, bo ja rzeczy też nie wiem. To jest taka moja sobie subiektywna ocena, bo to jest to radio, żeby sobie można pogadać. Jak ktoś chce robić własną audycję w enklawie, zapraszam. Otwarte. Coś nowego. Właśnie. Przydałoby się, nie? Lubimy coś nowego zawsze. No. To się nie przejmuj, to już sam fakt, że zrobisz coś nowego już jest plusem, bo ludzie lubią, żeby coś nowego było. Jest co pokrytykować, albo jest okazja, że nowa, genialna rzecz się pojawi. No to dobranoc!